Na 28 dni przelotu przez Pacyfik mieliśmy tylko 4 dni bez sztormu, licząc z dzisiejszym dniem. Linię Hornu na trawersie mijamy o godzinie 10.33 czasu naszego, czyli o 14.33 czasu polskiego.
Wiatr zapoznany kumpel z baśni, śmiechem odgania mądre myśli i gra na wantach niewyraźnie to, co wyraźnie muszę wyśnić.
Dobry wieczór, Anna Rembas. Pokłon Hornowi. Tak pozdrawiają się ci, co go opłynęli i szczęśliwie dotarli do swych macierzystych portów. Gdy 40 lat temu powstawał w Polsce klub kaphornowców, nikt nie myślał nawet, że będzie to tak spora, choć bardzo elitarna organizacja propagująca i kultywująca dobre zwyczaje morskie. Dziś pozdrawiają przylądek Horn ci, którzy w 1995 roku popłynęli żaglowcem ORP Iskra dookoła świata i z podróży przywieźli wspomnienia, zdjęcia i niezapomniane chwile oraz zapisane dzienniki pełne wrażeń. O swoich wrażeniach z Hornu opowiedzą dziś Państwu
komandor Mariusz Mięsikowski, obecnie zastępca rektora Akademii Marynarki Wojennej.
Komandor podporucznik Wojciech Mund, obecnie rzecznik prasowy Akademii Marynarki Wojennej.
Krystyna Witek, jestem nauczycielką języka angielskiego w Akademii Marynarki Wojennej.
Zabłysła wreszcie pod powieką, tak bliska, słyszę jak przez ścianę. Kochana, to już niedaleko, za jednym oceanem. A wiatr ku świata bramie wciąż mnie gna. A ja na oceanie ciągle sam.
Dziennik podróży to podczas takiego rejsu wokół Ziemi podstawa, twierdzi Krystyna Witek, nauczycielka języka angielskiego w rejsie dookoła świata na ORP Iskra w 1995 roku.
Sam moment minięcia Hornu uczczono biciem w dzwon okrętowy. Zaraz zaczynają wypadać buty wyrzucane przez lewe i prawe ramię. Ja z Nelą też wyrzucamy moje czarne buty, które Nela nosiła, i robimy sobie zdjęcia. Dowódca łączy się ze stacją na Hornie i zgłasza opłynięcie Hornu. Potem łączy się z dowódcą Marynarki Wojennej i komendantem Akademii. Zaczęło się od krótkich rejsów Iskrą szkoleniowych z podchorążymi w 1993 roku. No i kiedy zaproponowano mi płynięcie w rejs dookoła świata, miałam prawdopodobnie 3 godziny na zastanowienie się. Oczywiście odpowiedziałam tak.
Rejs dookoła świata trwający?
300 dni.
10 miesięcy?
Tak, 10 miesięcy. I powiem, że nie żałuję do tej pory. To była przygoda życia. Oczywiście za to, że ja tam pracowałam. Pracowałam nie tylko w czasie pracy na morzu, gdzie miałam normalne, regularne zajęcia z podchorążymi.
No, 6 godzin dziennie.
Tak, właśnie często w tym dzienniku też mam zapisane, co robiłam, z którą grupą, jak pracowaliśmy, co robiliśmy w czasie rejsu. W portach natomiast miałam ogromną satysfakcję, bo na początku byłam tłumaczem. I to tłumaczem dla wszystkich, dla podchorążych na wycieczkach, dla załogi przyjmowaniu prowiantu, paliwa i tak dalej. A w miarę upływu rejsu moi podopieczni radzili sobie coraz lepiej. I kiedy w ostatnim porcie ja mogłam z założonymi rękami tylko słuchać przewodnika, który oprowadzał nas po okręcie Nelsona, a moi podchorążowie rozumieli wszystko, to była ogromna satysfakcja. Czyli praca opłaciła się.
Praca się opłaciła, podchorążowie nauczyli się mówić w innym języku, a pani poznała trochę jednostkę.
Tak.
Też pani sobie musiała z tym poradzić, czy już pani wcześniej była?
Nie, ja wcześniej już znałam zarówno, no brałam udział też w alarmach do żagli. Trzeba się szybciutko zebrać, wybiec na pokład, być odpowiedzialnym. Raz była niebezpieczna sytuacja, ale mówię, dzięki kolegom tutaj wszystko się udało, więc zupełnie inaczej też płynęłam w tym rejsie 10-miesięcznym, bo ja sobie zdawałam sprawę z ich zmęczenia czasami na zajęciach, Też chodziłam na alarmy do żagli, żeby nie było, że bo my jesteśmy zmęczeni, a pani to sobie się wysypia w koi.
Tak, jak się kończyło wacht o 4 nad ranem, o 5 był alarm do żagli, a o 8 się szło na zajęcie tak, z języka angielskiego albo matematyki.
Tak.
Pan, panie Wojciechu, jak tam trafił?
Ja nie miałem wyjścia tak naprawdę. Przyszedłem jako kandydat na studia wojskowe do Akademii Marynarki Wojennej. Wtedy jeszcze pod chorążę pierwszego roku już zostałem przyjęty. No i właściwie na tym pierwszym semestrze okazało się, że w drugim semestrze weźmiemy udział w rejsie dookoła świata i kto chce studiować, to płynie, więc wszyscy chyba przychodziliśmy na studia do uczelni morskiej po to, żeby pływać na okrętach, więc taka wyprawa jak rejs dookoła świata nie zdarza się na każdym rogu, więc wszyscy, cały rocznik zdecydowaliśmy, że płyniemy, nie było wyjątków.
Dla mnie to nie była zaskakująca propozycja. Komandor Mariusz Mięsikowski, obecnie zastępca rektora Akademii Marynarki Wojennej. Można powiedzieć, że okręt i załoga przygotowywała się do tego rejsu od kilku lat. Pierwszą osobą, która była przygotowywana, był ówczesny dowódca okrętu, obecny rektor komendant Akademii Marynarki Wojennej, pan kontradmirał Czesław Dyrcz, wtedy komandor porucznik, który w ramach przygotowania do rejsu Iskry dookoła świata popłynął na darze młodzieży w rejs dookoła świata, wtedy kiedy komendantem daru był nieodżałowany kapitan Leszek Wiktorowicz. Komendant popłynął jako drugi oficer właśnie po to, żeby przygotować Iskrę do takiego rejsu. No i okazja nadarzyła się po kilku latach, dokładnie po siedmiu latach. Iskra 18 kwietnia 1995 roku odcumowała z nabrzeża pomorskiego w basenie prezydenta w Gdyni. Ostatnią cumę rzucił, jak pewnie wiele osób pamięta, ówczesny prezydent pan Lech Wałęsa. Także załoga przygotowywała się i my właściwie przygotowywaliśmy się tak już konkretnie od roku do tego rejsu. Płynęliśmy w dobrych warunkach. Znaczy, ja mówię, i okręt był po remoncie, był odpowiednio przygotowany, bo w trakcie budowy w 1982 roku nie wszystkie elementy, chociażby klimatyzacja czy odsalacz, które są niezbędne podczas takiego długiego rejsu, okręt nie był w te urządzenia wyposażony. Don't you see the ships are coming? Don't you see them in full sail? Don't you see the ships are coming with the prizes at the tail? Oh, my little rolling sailor.
O opłynięciu przylądka Horn, nazywanego z uwagi na warunki tam panujące przylądkiem nieprzejednanym żeglarskim Everestem i będącego w rzeczy samej synonimem grozy we wszystkich językach świata, marzą wszyscy żeglarze z ambicjami. Zrealizować marzenia udaje się jednak niewielkiej garstce. Do tej pory Horn opłynięto 55 razy pod polską banderą. Pierwszy w 1937 roku był dar Pomorza. Do dziś Horn opłynęło 835 żeglarzy. Ilość jednostek i żeglarzy świadczy o tym, że nadal jest to wielka próba.
Akurat trawers Hornu mijaliśmy na mojej wachcie. To tak jak Krystyna przed chwilą odczytała ze swojego pamiętnika 27 listopada 95 roku, godzina 10:33, tak, okręt znalazł się na trawersie Hornu. I trzeba przyznać, że czyli to było dokładnie po 7 miesiącach rejsu.
Tak.
Siedmiu miesiącach rejsu minęliśmy Horn, czyli trzeci przylądek w naszym rejsie. Płynęliśmy klasyczną trasą, jeśli chodzi o rejs dookoła świata, wokół trzech przylądków. Pierwszy to był przylądek Dobrej Nadziei, drugim Lewin na południowo-wschodnim cyplu Australii i ostatni to był właśnie przylądek Horn, czy przylądek nieprzejednany, jak to mówię.
Czyli to jest trasa, którą płyną wszyscy żeglarze, tą tradycyjną trasą, tak, z zachodu na wschód, którzy płyną dookoła świata. Innej drogi nie ma.
I płyną z wiatrem.
I płyną z wiatrem.
Płyniemy z wiatrem wtedy, tak. Mhm. Także to jest ta klasyczna. No my jedliśmy po siedmiu miesiącach, także już załoga była dość opływana, załoga była przygotowana, bo mieliśmy możliwość sprawdzenia się w dość trudnych warunkach, aczkolwiek ja, wspominając rejs dookoła świata, uważam, że Pacyfik i przejście przed Hornem, bo Horn był dla nas łaskawy. Ale to tak jest. Jeżeli jest dobra pogoda na Hornie, to musi być albo przed Hornem zła, albo po Hornie zła.
Czyli
to,
była tak, i przed, i po zła.
Tak, tak, mieliśmy. Natomiast na sam Horn przywitał nas łaskawie. Nawet mieliśmy możliwość, widzieliśmy go wyraźnie. Mieliśmy go w odległości, bo warunki na to pozwalają 19 kabli.
Tak.
19 kabli. Wiatr, czwóreczka, martwa fala, ale to była ta nagroda. Bo tak jak Krystyna czytała...
Jakieś 5 dni przed Hornem pamiętam taką rzecz, znaczy pamiętam z mojego dziennika, zapisałam sobie, że było takie wezwanie dowódcy. Wszyscy ubierają się w ciepłe rzeczy i czekają zbiórka w mesie oficerskiej tam dla załogi. Okazało się, że był szkwał. I to taki całkiem spory.
5 dni przed.
5 dni przed opłynięciem, tak. Także to było coś takiego dla mnie bardzo...
Bała się pani?
Bałam się. Pewno, że się bałam. Mhm. Ale miałam pełne zaufanie. Ja dopiero się zaczęłam bać po rejsie, jak poszłam na film Szkwał.
A jak właśnie taki szkwał wygląda na Iskrze, pani Wojtku?
To znaczy tak. Szkwały to są z reguły takie nagłe powiewy wiatru, które często zmieniają. One są dużo silniejsze niż do tej pory wiatr wie. Żaglowiec idzie po prostu, ma ustawione żagle pod kątem takim, żeby mu dobrze było do danego wiatru i do danej prędkości wiatru. Nagle wiatr przybiera na sile i jeszcze może zmienić kierunek, a to oznacza, że może niebezpiecznie przechylić taki żaglowiec. Ja pamiętam z tego przejścia przez Pacyfik, to mi i teraz jako oficerowi też to cały czas tkwi w głowie i jak służyłem na okrętach marynarki wojennej, to cały czas miałem przed oczami, jak była komenda dowódcy, że nie rozbieramy się na noc. Śpimy tak. W rzeczach właśnie ze względu na jakąś gwałtowną zmianę pogody, a wtedy mieliśmy maksymalny stan morza. To była 9, to były w kilkunastometrowe fale. I gdyby się coś wydarzyło, żeby można było szybko zareagować. I dowódcę, który przez kilka dni non-stop pełnił wachtę. On w ogóle nie schodził ze stanowiska. On non-stop pełnił wachtę. Dla marynarzy, nie tylko floty wojennej, ale jakiegokolwiek pływających, którzy spotykają się z żywiołem morskim, wiedzą, co to oznacza. Wiedzą, jaką odpowiedzialność niesie na sobie kierowanie jednostką, kiedy ma się pod sobą ludzi, a tutaj było bardzo dużo tych ludzi, tak? Młodych ludzi. Dowódca cały czas chciał być, podejmować decyzje. My się zmienialiśmy oczywiście na wachtach, ale ta decyzja właśnie o tym, że się nie rozbieramy, aczkolwiek tak, nie można było powiedzieć, że to była jakaś panika wśród nas. Nie, wszyscy to przyjęli i to teraz tak obserwuję, o dziwo spokojnie, bo...
Tak, ale
każdy
docierało
to,
do nas, tak, że jest jakieś niebezpieczeństwo.
Ale my byliśmy już przez tyle miesięcy, cały czas te alarmy, szkolenia, nie jeden sztorm. My wiedzieliśmy, o co chodzi. I chyba każdy czuł się bezpiecznie, wbrew pozorom. Tak. Horn nas nagrodził, bo jak pamiętam takie zdarzenie, syrena okrętowa, Horn, ja gdzieś wybiegłem spod pokładu, bo jakieś tam miałem inne obowiązki, się gromadzimy na pokładzie i komenda, że jest, no, żeby można buty wyrzucić i tak wszyscy stanęli, a gdzie te fale?
Buty wyrzucić, bo...
Jest taki przesąd, że należy wyrzucić przez ramię buty, w których się chodziło podczas rejsu. Kiedyś te opłynięcia Hornu to były takie, że najbliższe porty, skąd można było wypłynąć, to były parę tysięcy mil. Więc trzeba było te parę tysięcy pokonać. Teraz jest to już zupełnie inaczej realizowane, a my pokonywaliśmy naprawdę cały Pacyfik pokonywaliśmy. Także no i stąd w nasze adidaski okrętowe już
sól zżarła.
Tak. Ale oczywiście trzeba było właściwie wyrzucać te buty, czyli prawą ręką przez lewe ramię, lewą ręką przez prawe. I ma służyć przebłaganiu Neptuna, tak żeby no, pozwolił następnym razem wrócić i żeby też takie warunki na Hornie mieć, jak my mieliśmy. Znaczy my mieliśmy film z rejsu Daru Młodzieży, z rejsu dookoła świata, akurat ten fragment, kiedy Dar mijał Horn, oni przecież tam szli w bardzo ostrym przechyle. Woda przelewała się przez burtę, fale wchodziły na pokład.
Właśnie ja dlatego oglądając ten film pomyślałam sobie, że winna jestem wszystkim Państwu, którzy słuchają tej audycji o Hornie. Dlatego jesteście tutaj, bo za każdym razem jak myślę o Hornie, to właśnie mam w oczach ten film z Daru Młodzieży, ale tym razem Horn was oszczędził.
Tak, i chyba nawet Dar szedł znacznie dalej od Hornu i chyba nawet nie do końca mieli możliwość go zobaczyć, z tego co pamiętam, ale my mieliśmy takie warunki podczas
całego przejścia.
Tak. Zdjęcia tutaj były, lornetki były na pokładzie,
wszystko? Tak, ja pamiętam, miałem wachtę przy sterze i stał oficer wachtowy obok mnie i mówi: uwaga, fala. My się odwracamy od strony rufy, bo od rufy wiało. Nadchodziła fala, no, ściana wody po prostu, która przelatywała nad nami i spadała na śródokręciu. My, stojąc przy sterze, byliśmy susi, a tam całe śródokręcie w wodzie.
Bo tam są jakieś specyficzne fale jakieś tam właśnie przy Hornie.
Znaczy przy Hornie tak, bo przy Hornie te fale nawet mogą się nakładać, one się krzyżują, płyną z różnych, bo tam oprócz fal wiatrowych są również, znaczy duży wpływ ma prąd, który tam występuje, ten prąd zachodni. Oprócz tego występują również prądy pływowe, bo to są wody pływowe. Poza tym, znaczy, należy mieć też świadomość, że niże, które się formują w tym, zresztą to samo mamy do czynienia i z półkulą północną, ale jesteśmy na półkuli południowej, gdzie ilość lądów w porównaniu do półkuli północnej, które mogą w jakiś sposób oddziaływać i hamować,
osłabiać
te niże, jest znacznie, znacznie mniejsza. Tam właściwie mamy te granice między poszczególnymi akwenami, są wręcz umowne. To mamy Ocean Atlantycki, Ocean Indyjski, Ocean Spokojny, ale tak naprawdę tych granic, te granice są umowne. Zresztą Anglicy mówią o tym akwenie, że jest to Ocean Południowy, no bo rzeczywiście to jest masa wody, gdzie wiatry nie trafiają właściwie na żadne przeszkody. W związku z tym niż goni niż, one się właściwie łączą w rodziny. Nie są wyhamowywane, nie są wytłumiane, tak jak w przypadku półkuli północnej przez kontynent amerykański czy Azję. I to jest na pewno, to powoduje, że ten akwen jest tak dość trudny dla żeglugi.
Bo na przykład w takie okno, zamknięte okno pogodowe, jak to mówią, musiał trafić pan Roman Paszkę, który czekał i się nie doczekał, prawda, na pogodę.
Tutaj trudność, tak.
On płynął ze wschodu na zachód, tak?
To jest trudność jeszcze taka, że on płynął pod wiatr, można powiedzieć. No, tam jest przewaga wiatrów zachodnich, no, północno do południowo-zachodnich, ale zachodnich. Poza tym jeszcze na co należy zwrócić uwagę? Wiatry, które tam cyrkulują z zachodu na wschód, natrafiają po drodze na Andy, które właściwie stanowią taką naturalną zaporę dla tych wiatrów i te wiatry kierują jeszcze oprócz tego w tą dyszę, jaką jest cieśnina Drake'a. To jeszcze dodatkowo potęguje tą siłę. Kolejna sprawa jest to akwen, który nie jest wolny od lodu. To szczególnie utrudnia żeglugę podczas nocy, czy może spowodować, że ta żegluga jest niebezpieczna, czy podczas mgły, podczas ograniczonej widzialności.
Czyli góry lodowe są tam?
Tak, co prawda my żeśmy nie spotkali, ale płynęliśmy w okresie letnim, bo okres letni jest takim okresem najbardziej przyjaznym. Tam nie ma dobrych warunków, ale jak już płynąć, to płynąć. Zresztą jak się prześledzi chociażby terminy zdobywania Hornu przez nasze polskie jachty, to jest listopad, od listopada do marca, no może początek kwietnia, bo to są najbardziej sprzyjające warunki. Jest tam na półkuli południowej, jest to kalendarzowe lato, wiosna, lato.
No tak, bo my operujemy terminami
ale i tak jest
listopad.
Ale tak jest zimno.
Bo ale to nasza półkula, prawda? Tam jest lato, tak? A
tak,
jest zimno, czyli na przykład jaka
zero
temperatura?
Stopni.
Zero stopni.
Opad śniegu, gradu.
Tak, to i my, szkwałom. Jak płynęliśmy właśnie przez Pacyfik, to te temperatury wbrew pozorom, a potem jak już minęliśmy Horn, temperatury zaczęły się zwiększać, bo szliśmy już w kierunku Rio de Janeiro, ale potem z powrotem trafiliśmy na półkulę północną.
Czy
i,
potem jeszcze,
i zima.
Czy potem jeszcze mieliście okazję popłynąć w tamtym kierunku, mijać Horn? Czy to była jedynorazowa wyprawa taka wasza?
W moim przypadku jednorazowa.
Dla naszej trójki jednorazowa. Także tutaj nie wiem, czy jeszcze będziemy mieli okazję, aczkolwiek w dzisiejszych czasach jest troszeczkę łatwiej niż to było 18 lat temu. Zresztą kiedyś Horn właściwie pokonywało się przy okazji rejsu dookoła świata. Teraz jest troszeczkę łatwiej. Są, można powiedzieć, nawet jachty, które na stałe polskie dyżurują w tamtym rejonie i oferują kilkunastodniowe rejsy związane czy ukierunkowane właśnie na opłynięcie Hornu, ale to wcale nie znaczy, że to jest coś łatwiejszego. My oczywiście musieliśmy płynąć 7 miesięcy, żeby dopłynąć do Hornu. Tam się w tej chwili dolatuje, natomiast tak jak powiedziałem...
A to oczywiście komercyjne wyprawy są,
tak,
za które
tak.
Trzeba zapłacić. To takie wejścia na Mount Everest, tak? Z tragarzami za kilkadziesiąt tysięcy dolarów.
Może nie z tragarzami, bo tym tragarzem będzie ten jacht, tak? Ale tutaj już wiem, co komandor ma na myśli, bo mimo, że się tam doleci, wyjdzie się takim jachtem, to wcale nie oznacza, że ta pogoda tam jest dużo łatwiejsza.
I że się opłynie, tak?
Tak.
Jak pokazują wydarzenia ostatnich kilku lat, i w przypadku takich rejsów niektórzy płacą wysoką cenę.
Czyli zdarzają się wypadki śmiertelne.
Tak, 2010 rok, jacht Nasza Chata, wcześniej jacht Bonatera, prawda kapitan się uratował, bo sam płynął, ale jacht został podjęty z jachtu, który już właściwie dryfował w kierunku płycizn, których wokół Hornu jest bardzo, bardzo, bardzo wiele, ze złamanym masztem. Także Horn naprawdę jest groźny akwen. Do tej pory tutaj nic się nie zmieniło.
Ale widzę tutaj przed panią drobnym druczkiem zapisane wspomnienia. Pewnie pani nieraz do nich sięga i do zdjęć również. Czy z Hornu też ma pani fragment jakiś taki bezpośredni?
Gdy ktoś spyta, czy się podróż opłaci, odpowiemy, że jesteśmy bogaci. Spełniły się marzenia, zostaną nam wspomnienia i nasze przyjaźnie.
Jak się płynie Horn, to Maryna ma prawo tworzyć niesamowite opowieści. Tak.
Będziemy je tworzyć, obiecuję państwu. A moimi gośćmi byli?
Komandor Mariusz Mięsikowski, obecnie zastępca rektora Akademii Marynarki Wojennej.
Komandor podporucznik Wojciech Mund, obecnie rzecznik prasowy Akademii Marynarki Wojennej.
Krystyna Witek, jestem nauczycielką języka angielskiego w Akademii Marynarki Wojennej.
Dziś przylądek nieprzejednany okrążają żeglarze na jachtach regatowych w wyścigach dookoła świata i samotni żeglarze, a ich jednostki wytrzymują najcięższe warunki. Nawet pogoda z biegiem czasu się zmieniła, ale nie na tyle, by przylądek stał się dla wszystkich dostępny. Przekonały się o tym załogi jachtów Polonia, Bonatera czy 3 lata temu jachtu Nasza Chata. My na Horn będziemy wracać, dopisując kolejne opowieści na temat tego nieprzejednanego, tajemniczego przylądka. Legenda tego niezwykłego miejsca przyciągnie jeszcze nie raz. Kłaniamy się. Anna Rębas i realizator Stefan Kotiuk. Dobranoc.